Arthur, zagrany przez Josha O'Connora, bohater główny najnowszego filmu Alice Rohrwacher pod tytułem La Chimera, jest poszukiwaczem skarbów, a w zasadzie jest kimś, kto znajduje te skarby w starych, starych grobach i wydziera je na światło dzienne. Arthur posiada dar jasnowidzenia, jest kimś w rodzaju różdżkarza, który przemierzając toskańskie równiny i wzgórza, jest w stanie wskazać, gdzie pod ziemią znajdują się najcenniejsze skarby Etrusków. Witajcie, ja nazywam się Michał Oleszczyk, jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast to Spoiler Masters, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeśli widzieliście film La Chimera, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ten odcinek powstał we współpracy z Festiwalem Filmu Filozoficznego w Krakowie. To impreza, którą bardzo lubię i której długo już nie odwiedzałem, ale z którą parę dobrych lat temu współpracowałem regularnie. I bardzo ucieszyłem się z zaproszenia do Krakowa. Pokaz La Chimery w ramach Festiwalu Filmu Filozoficznego odbył się w szacownych murach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, której także dziękuję w tym momencie za współpracę. I po pokazie porozmawiałem z doktorem Sławomirem Skrzyniarzem z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o Etruskach i o sztuce Etrusków, którą wykopują rabusie grobów w filmie La Chimera, ale także podjęliśmy się zadania interpretacji samego filmu. Zanim posłuchacie nagrania mojej rozmowy z doktorem Skrzyniarzem i dyskusji, jaka odbyła się w krakowskiej ASP po pokazie La Chimera, pozwólcie, że przytoczę fragmencik książki Witolda Dobrowolskiego pod tytułem Sztuka Etrusków. To jest książka wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w 1971 roku i tam czytamy tak, o talencie, artystycznej pasji i umiłowaniu piękna etruskich artystów i rzemieślników świadczą ich własne dzieła, lecz ogromne zbiory zabytków etruskich w kolekcjach Florencji, Rzymu, Bolonii, Paryża, Londynu, Berlina, Leningradu, Nowego Jorku, Palermo czy innych są bogactwem raczej ilościowym niż jakościowym. Pisarz angielski D.H. Lawrence, notabene autor Zakochanych kobiet, w pięknej książce Etruscan Places przyrównał miasta etruskie do kwiatów, które po krótkim okresie rozkwitu zwiędły, nie pozostawiając po sobie nic poza ukrytymi pod ziemią cebulkami. Rzeczywiście, po fascynującej cywilizacji etruskiej pozostały niemal wyłącznie podziemne groby i one, jak dotychczas, są naszym głównym informatorem. Grób, zgodnie z rozpowszechnionym wierzeniem, miał być mieszkaniem zmarłego. Bliscy zmarłego dokładali zazwyczaj wszelkich starań, aby to mieszkanie dostatnio wyposażyć we wszystko, co uchodziło za niezbędne w normalnym domu etruskim. Bogactwo wyposażenia mogło być wynikiem autentycznego uczucia żywionego do zmarłego, snobizmu czy po prostu strachu przed zmarłym, który niezadowolony mógł mścić się na pozostałych przy życiu krewnych. Układ, kształt i dekoracja komór grobowych naśladowały więc wnętrze etruskiego domu mieszkalnego, aczkolwiek ze względu na zwyczaj umieszczania komór pod ziemią, o dokładnym odtworzeniu wyglądu nie mogło być mowy. Tak pisze Witold Dobrowolski w książce Sztuka Etrusków i film Alice Rohrwacher, autorki takich filmów jak Szczęśliwy Lazzaro czy Cuda, zabiera nas właśnie do tego podziemnego świata, a jednocześnie w sposób barwny maluje świat naziemny, świat tombaroli, czyli owych rabusiów, grobów. Rzecz dzieje się w latach 80. i Josh O'Connor, którego pamiętamy między innymi z Challengersów, jest tutaj takim zabłąkanym w Toskanii Brytyjczykiem, być może późnym potomkiem D.H. Lawrence'a, który po pierwsze opłakuje swoją zmarłą ukochaną i poszukuje jej wspomnień, a po drugie pomaga właśnie tej bandzie złodziejaszków wkradać się do owych etruskich domostw. Oni poszukują skarbów, a on być może poszukuje kontaktu z kimś, kogo już na świecie żywych nie ma. Serdecznie zapraszam Was do posłuchania dyskusji, jaka odbyła się po filmie, i polecam Wam Festiwal Filmu Filozoficznego, który odbywa się rokrocznie w Krakowie. Jest to naprawdę wspaniała impreza, w której, co ważne, bardzo dużych starań dokłada się, żeby filmom towarzyszyły dyskusje z ciekawie zaproszonymi ekspertami. Ja wcześniej nie miałem przyjemności poznać doktora Skrzyniarza, ale to spotkanie okazało się idealnie wymyślone przez organizatorki, więc bardzo się cieszę, że do niego właśnie doszło. A teraz już zapraszam do posłuchania i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Spoilermastera, oczywiście. A teraz przenosimy się do świata La Chimery.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, tak?
Tak, chciałam. Bardzo się cieszę z tego spotkania po filmie, który wiem, że pan doktor obejrzał już trzeci raz teraz, także mam nadzieję, że razem tutaj wspólnie wgryziemy się w film, który jest jednocześnie, mam wrażenie, bardzo delikatny, ulotny w swojej fakturze, a jednocześnie dotykający rzeczy niesłychanie nomen omen głębokich. Chciałbym zacząć może od takiego stwierdzenia, że bardzo chciałbym, żeby w tej rozmowie zaistniały dwie płaszczyzny. To znaczy płaszczyzna tego, taka płaszczyzna, gdzie pan podzieli się z nami swoją wiedzą dotyczącą, no właśnie, kultury Etrusków, także tego, jak ona funkcjonuje w dzisiejszej refleksji, ale także chciałbym, żeby to była nasza wspólna refleksja, ta druga płaszczyzna, na której wspólnie spróbujemy ten film rozwikłać. Pytam jako absolutny laik z wiedzą więcej niż szczątkową, wyrywkową w stopniu skrajnym. Kiedy dotykamy kultury Etrusków, jakiej opowieści dotykamy? Jakiej prawdy? Jakiego kawałka historii? I jaki też aspekt panu w tym filmie, jako komuś, kto zajmuje się tą kulturą już długo, wydał się najciekawszy i może być dla nas jakimś takim światełkiem, tak jak na koniec dla bohatera. Jest to jedno światełko, które może nas pociągnąć ku jakiejś większej prawdzie. Do czego możemy się uchwycić na sam początek? Kim byli Etruskowie, chyba to największe pytanie.
Bardzo tak ciekawie sformułowane pytanie, przez to trudne, ale też inspirujące. Jeżeli chodzi o to, jakiej opowieści dotykamy, to myślę, że tak najkrócej mówiąc, jeszcze niedokończonej, wymagającej pogłębienia, rozwinięcia i nie wiadomo, w którą stronę ta opowieść jeszcze pójdzie. Być może nigdy się nie skończy też, bo dostęp do przesłanek, które pozwoliłyby zrekonstruować kulturę etruską, jest ograniczony, trudny z paru względów. I może to nawet nie jest ważne, bo ten film oparty jest, pan na wstępie, przed projekcją wspomniał o Davidzie Herbercie Lorensie i tej jego książce, która była pokłosiem jego wizyty na obszarze zajętym w starożytności przez Etrusków. On zwiedzał te groby, czyli te miejsca etruskie, prawda? No to myślę, że tutaj artystyczna jakaś wizja, kreacja, no takie podejście bardziej sercem stwarza też szansę, żeby coś z tego odkryć. Zresztą w dużej części to, co u Lorensa się pojawia, to jest ta szeroko rozpowszechniona wizja kultury etruskiej. Ja spróbuję, troszkę pomęczę przez parę minut.
Na to liczymy.
Ale zinwentaryzować te pokłady faktografii, znaczy tego, co ja jako osoba może nie zajmująca się zawodowo, ale bardzo interesująca się różnymi kulturami starożytnymi, na tym tle Etruskowie się z pewnych względów ciekawie wyróżniają, to nie są ważne rzeczy, nie? Bo to jest tak, jak stać przed pięknym obrazem, na przykład jakąś mozaiką, i liczyć, ile tam jest tych kosteczek, prawda, jakiego koloru są. Ważne, jaki jest obraz, nie tutaj w tym filmie. Ale tak zaczynając, rzeczywiście Etruskowie to nie jest lud wymyślony. To myślę, że Państwo wiedzą, to nie jest jakiś mityczny czy bajkowy wymysł, czy to Lorenza, czy autorki tego filmu. To był lud zamieszkujący środkową Italię, obszar mniej więcej między rzeką Arno a Tybrem, taki szczyt rozkwitu ich bardzo wyrafinowanej, ciekawej cywilizacji przypada na VII, VI, częściowo jeszcze V wiek przed naszą erą. Oni poprzedzali, jeżeli chodzi o tę dominującą rolę na terenie Italii Rzymian. Zresztą no, przez jakiś czas w VI wieku Rzym był pod panowaniem de facto etruskim i kultura rzymska ukształtowała się w dużej mierze na tych tradycjach wniesionych przez etrusków. To długo można by było o tym mówić. My nie wiemy, skąd się etruskowie wzięli. Znaczy, historia tego nie wie, nie wiedzieli tego też autorzy starożytni. Herodot pisał, że oni byli potomkami, no, można powiedzieć, migrantów z terenów Azji Mniejszej. Wiązał to z tymi migracjami, no, dla nich, dla starożytnych, związanymi z wojną trojańską. No, my wiemy, że pod koniec epoki brązu, no, takie bardzo dynamiczne ruchy migracyjne nastąpiły w basenie Morza Śródziemnego. Na całkowicie mapę etniczną, kulturową, zwłaszcza wschodniej części tego basenu, zmieniły. W każdym razie, no, gdzieś z Azji Mniejszej to mogli być Lidowie według Herodota pod wodzą króla Tyrrenosa czy Tyrsenosa. Oni mieli przenieść się na teren Italii drogą morską. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że no, te informacje o migracjach różnych ludów są też poświadczone między innymi w inskrypcjach egipskich. Mówi się o tak zwanych ludach morza. Na jednej z inskrypcji w Medinet Habu z czasów Ramzesa XIII jest wymieniony lud Teresz albo Tursza, w zależności od tego, jaką się wokalizację przyjmie, no i badacze uważają, że to są, no, jakiś tam element tego procesu. W każdym razie była ta teoria migracyjna i ona też pojawia się w nowożytnej historiografii, zwłaszcza, że w pewnym momencie można mówić o takim skokowym pojawieniu się dojrzałych form również artystycznej kultury etruskiej. No w każdym razie to była jedna teoria, druga też wśród autorów starożytnych się pojawia, no tak się mówi, uczenie autochtoniczne, to znaczy, że etruskowie byli potomkami rdzennych, być może jeszcze przed indoeuropejskich mieszkańców Italii. I tutaj archeologia też to współczesna potwierdza. My mamy taką fazę na początku epoki żelaza, czyli na początku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, kultury wilanowiańskiej, która charakteryzowała się wysoko rozwiniętą metalurgią, trochę inną sztuką, bo bardziej abstrakcyjną. Jeszcze dodatkowo obyczaj tam grzebalny był raczej zdominowany przez kremację. U etrusków później mamy raczej inhumację, czyli to składanie całego ciała do grobu, ale uważa się, że kultura etruska częściowo wyrosła właśnie na gruncie tej wcześniejszej kultury wilanowiańskiej, która z jakimś tam ludem rolniczym była związana. No a żeby znaleźć takie mądre wyjście, to w tej chwili najszerzej przyjmuje się taką kombinowaną teorię, że częściowo mamy do czynienia ze złożonym takim procesem pojawienia się etrusków, lokalne tradycje, na które nałożyło się oddziaływanie tych bardziej rozwiniętych, wyrafinowanych kultur wschodu, no gdzieś tam w VIII wieku przed naszą erą, wtedy, kiedy Grecy też ruszają z procesem kolonizacji, Fenicjanie przenoszą osiągnięcia cywilizacji, no, tej starożytnego wschodu też na zachód. I rzeczywiście VII wiek to jest moment, w którym pojawiają się, no, te interesujące nas przejawy kultury artystycznej etrusków związane ze specyficzną religią. Tutaj od razu trzeba powiedzieć, to w filmie też się pojawia. To nie tylko jest, no, ten bardzo taki intymny, bliski stosunek do zmarłych, ale też oparte na przeświadczeniu o integralności światów, tego podziemnego, tego ludzkiego i boskiego, no też bardzo wysokie cenienie wszelkich rodzajów wróżbiarstwa. Tutaj ten motyw ptaków bardzo ważną rolę odgrywa. Zresztą on jest też komentowany w taki ciekawy tutaj sposób w rozmowach, czy jak się zwracają do nas bohaterowie tego filmu, to się pojawia. W każdym razie, no tak, nie będę o innych tutaj może dziedzinach kultury artystycznej etrusków mówił. No około VII wieku ewidentnie pod wpływem oddziaływania właśnie, no, tej ociekającej od bogactwa takiej wyrafinowanej kultury artystycznej wschodniej, przyniesionej przez kupców fenickich, którzy na tereny zachodniego wybrzeża Italii przybyli w poszukiwaniu rud żelaza. One akurat na terenie Etrurii w dość dużej obfitości, jak na tamte czasy występowały, no tutaj dostęp do rudy żelaza i też do innych metali, no między innymi tam ołów wydobywali, no to stało się podstawą bardzo szybkiego takiego ekonomicznego rozkwitu, zwłaszcza przybrzeżnej części Etrurii, z którą tutaj w filmie mamy do czynienia, bo jak Państwo zauważyli, tam morze pojawia się i jesteśmy cały czas w tym pasie przybrzeżnym, jeżeli chodzi o taką próbę bliższego zlokalizowania tej akcji, to może, może za chwilę. No i główną taką znaną nam dziedziną twórczości to są no, zróżnicowane pod względem typologicznym architektura grobowa z bardzo bogatym wyposażeniem. Na nie składają się wyroby rzemiosła lokalnego, no, głównie brązownictwa. Tutaj ten dzwoneczek się pojawia, prawda, ten charakterystyczny amulet w kształcie fallusa, to ma oparcie w tym, co o kulturze materialnej, wyrobach lokalnych. Wiemy też ceramika taka o czarnym kolorze, to jest tak zwany Bucero Nero, to też tutaj się pojawia, to lokalne wyroby oraz importy, no głównie greckie. I tutaj w obfitości różne te naczynia pochodzące z warsztatów greckich, bo na olbrzymią skalę Etruskowie od końca VII wieku sprowadzali z terenów Grecji no, te luksusowe wyroby, przede wszystkim malowaną ceramikę. I tutaj no, można powiedzieć, że ich tyle było w grobach etruskich, a tych grobów między rzeką Arno a Tybrem no, są tysiące badanych czy odkopywanych od wczesnego okresu nowożytnego, pewnie też w starożytności, ale to, co można uchwycić, to od wczesnego okresu nowożytnego, że do końca XVIII wieku poważni akademicy badacze uważali, że to, o czym my wiemy w tej chwili, że to jest grecka ceramika czy greckie malarstwo wazowe, że to były wazy etruskie. Po prostu znajdowano je wtedy wyłącznie ze względu na brak dostępu do Grecji jeszcze przed osiągnięciem niepodległości przez Grecję. No, uważano za wazy etruskie. Dopiero no, to tylko tak zwracam uwagę, że to ważny obszar dla pozyskiwania istotnej części materiału zabytkowego ze starożytności, akurat greckiej. No, część badaczy tam zauważała, że są greckie inskrypcje tutaj, no, warto powiedzieć, że autorzy starożytni podkreślają, że Etruskowie są w ogóle inni od wszystkich i pod względem języka oni jakimś no, trudnym do zidentyfikowania językiem się posługiwali. Akurat zapisywali je alfabetem przejętym od Fenicjan, podobnym do fenickiego i greckiego, więc da się to odczytać, jakoś odtworzyć też fonetykę i słownictwo, ale to jest no, język nie mający powiązań z innymi znanymi językami. No i jeżeli chodzi o stroje oraz obyczaje właśnie, że byli zupełnie odrębni od Latynów na przykład, czy innych ludów, które zamieszkiwały Italię, no, późniejszych Rzymian, prawda? To no, jednak tutaj no, odgrywali stąd rolę ze względu właśnie na to bogactwo. I w tym pasie przybrzeżnym w każdym razie mamy ogromne nagromadzenie tych importów z terenów Grecji. To jest tutaj podstawą no, tego zjawiska, o którym też na zasadzie no, taki... Postaram się krótko, ale w paru zdaniach o to zjawisko tych, no, z naszego punktu widzenia, rabusiów grobów, nie? Czyli tych tombarolich. To chciałem Państwu powiedzieć, że to jest zjawisko, które no, na terenie Etrurii wygasło już w ostatnich latach. Rzeczywiście no, uchwytne jest tak mocno od lat 60. Wtedy takie spektakularne były przypadki znalezisk wprowadzonych później do obiegu muzealnego, bo to jest też związane z tym fenomenem. No, nasilenie na lata 70., 80. właśnie przypada. To był no, rozbudowany, można powiedzieć, taki proceder. No, tutaj on jest przez te komentujące akcje i tłumaczące podstawy tego wszystkiego, co się dzieje, występy tego pieśniarza ludowego. No ja widzę w nim Homera takiego, który buduje epos, prawda, o tych tombarolich właśnie. Troszkę to jest oczywiście w taki prymitywny sposób tutaj pokazane, ale no, pieśniarze starożytni no, też w ten sposób działali. W każdym razie no, mamy parę takich spektakularnych przykładów. Był taki legendarny tombarolo, który no, w ten sposób wydobył właśnie w taki z prawnego punktu widzenia nielegalny sposób wymieniony tutaj krater Eufroniosa. Ci z Państwa, którzy przechodzili przez no, jakiś taki podstawowy kurs historii sztuki starożytnej, to myślę, że imię Eufroniosa mogą kojarzyć. To jest zupełnie no, taka podręcznikowa rzecz, która do 2008 roku była w Metropolitan Museum of Art, bo cały ten system spowodował, bo, jak to wyglądało, no byli na, no, tutaj tombaroli, prawda, czyli no, ci wyrobnicy tacy, poszukiwacze, nad nimi no, zwykle półprofesjonalni konserwatorzy, którzy poprawiali, kleili te dzieła, no później oczywiście sprzedawcy i na samym szczycie no, ta wierchuszka to był międzynarodowy taki, można powiedzieć, układ ludzi przygotowujących sfałszowane dokumenty pozwalające na wprowadzenie do oficjalnego obiegu. No, szacuje się, że około 1,3 mln dzieł sztuki starożytnej z grobów etruskich od lat 60. wyjechało za granicę.
Ile raz jeszcze, przepraszam?
Szacuje się, że ponad milion to są...
Ponad milion?
No 1 300 000 tyle karabinieri podają. Mogą trochę przesadzać, prawda? Bo tak, żeby tutaj dramaturgia była trochę większa, ale to są dość duże liczby. Ponoć w 46 muzeach i to uznanych. No, łącznie właśnie Metropolitan Museum of Art, no, kilka było przypadków zidentyfikowanych w późniejszym okresie, że sfałszowane były dokumenty i to pochodziło właśnie no, z tego procederu tych tombarolich i że to przechodziło przez ten czarny rynek dzieł sztuki. Także to jest, no, z tym kraterem Eufroniosa jest historia taka, w podręcznikach historii sztuki starożytnej to jest bardzo mocno, to no, mówię, że taki szczyt malarstwa, wczesnego malarstwa czerwonofigurowego greckiego, ten Eufronios. Zresztą zauważyli Państwo, że tam w pewnym momencie na plaży po imprezie znalazłszy muszlę klozetową, właśnie tam nawiązuje, że znalazł krater Eufroniosa. No to tak jak mówię, no to było to takie legendarne osiągnięcie tombaroli właśnie. To zostało wprowadzone do obiegu, no ale zostało zwrócone. W tej chwili w Czerweterii jest tam, skąd to wywieziono. Od chyba 2008 roku. Zresztą później w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje od 2018 roku przy biurze prokuratora Manhattanu, chyba Dolnego Manhattanu, tam gdzie Kodżak działał, specjalny taki dział do rewindykacji czy śledzenia właśnie tych wprowadzonych nielegalnie do legalnego obiegu dzieł sztuki. I już kilka tysięcy, no, głównie dzieł malarstwa, no, ceramiki greckiej i jakiegoś drobnych wyrobów rzemiosła wróciło do Italii. Także to jest... No...
A czy można powiedzieć, że historia sztuki, szacowna przecież dziedzina, zawdzięcza coś tym rabusiom?
No, krater Eufroniosa jest tego przykładem. Na pewno jeszcze bardzo ważne takie dzieło malarstwa grobowego. Na południu Italii były groby takie składane z płyt kamiennych, malowanych. No, najsłynniejszy w Pestum w muzeum znajduje się grób nurka taki. Tam z przedstawianiem, tutaj zresztą woda jest bardzo ważnym elementem dla Etrusków. Powierzchnia wody też była granicą między światem zmarłych i światem żyjącym. Przeskoczenie czy wskoczenie w wodę było no, taką figurą śmierci, czy przejścia właśnie na drugą stronę. W każdym razie jest taki słynny, malowany, datowany na epokę klasyczną grób nurka. W 72 roku z Guardia di Finanza wyśledziła i w ostatniej chwili ze statku, którym to miało do Stanów Zjednoczonych płynąć, zdjęła jeszcze jeden taki malowany grób. On jest też w muzeum w Pestum. Nazywany jest grobem Tomba della Finanza, ku czci Guardia della Finanza. W każdym razie no, kilka takich rzeczy jest w obiegu, o ile mi wiadomo, no, ponieważ no, szybko nie są podręczniki odnawiane, krater Eufroniosa cały czas figuruje, czy podpisywany jest jako dzieło przechowywane w Metropolitan Museum of Art. Stamtąd zostało wycofane. Tutaj jeszcze tylko powiem, że z takich rzeczy, które się pojawiają, są też malowidła. Te groby etruskie zwykle kute w tufie, no rozmaitą formę miały. Najczęściej to jest komora poprzedzona takim długim korytarzem, my to nazywamy dromosem. To tutaj też bardzo dobra taka, można powiedzieć, sceneria właśnie do tego rytuału przejścia, który też tutaj tak ciekawie w filmie jest pokazywany. No te malowidła się pojawiają tam przy otwarciu grobu, znikają gdzieś w jakimś filmie Felliniego, w Romach.
W Rzymie, tak. To chyba też taki ukłon właśnie Alice Rohrwacher dla Felliniego.
Ale na samym początku, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, no najpierw pojawiają się te dziewczęta w przedziale i zauważa główny bohater, ten charakterystyczny profil, a później jeden z tych tombarolich z dziećmi przegląda, no, nie wiem, skomercjalizowane takie malowidła etruskie. One są wzięte z grobu takiego, najsłynniejsze groby te malowane w Tarquinii są. To jest no, środkowa Etruria, tak między Rzymem można powiedzieć, a Pizą mniej więcej w połowie drogi. Tam tomba Dei Triclini, tak, jeżeli się nie mylę. W każdym razie no, to są konkretne malowidła, a tutaj oczywiście tak wykorzystane wtórnie, bo film jest też o tej integralności obu światów, przenikaniu się właśnie. W każdym razie to są realne dzieła sztuki. No jedyne, co tutaj można powiedzieć, co jest, stanowi taką licencja poetyka, to ta figura, ta rzeźba znaleziona proszę nie myśleć, że ja tutaj jakiegoś takiego ważniaka udaję, prawda? Ona nie miała prawa bytu w tamtym czasie, na, przynajmniej według
mojej... Ze względu na kształt artystyczny, czy ze względu
tak,
na...
Tak, jeżeli chodzi o formę, no, to, że ona jest tam już na statku przedstawiana jako zadatowana i tą metodą tą węgla, prawda? C14 na V wiek, jak się popatrzy na tę formę, która w najlepszym razie no, była inspirowana formami późnoklasycznymi, czyli z IV wieku, w każdym razie no, to jest ciekawy taki przykład. Tak jak mówię, to nie ma żadnego znaczenia, bo tutaj liczy się całość tej opowieści i to dobrze się wpisuje też w ten wątek, który z badaniami nad Etruskami jest bardzo mocno związany, wątek matriarchatu. No, to jest kultura, no tutaj mocno to wybrzmiewa, prawda? I w słowach, i też w przebiegu akcji, no w tym, co z tą stacją kolejową zrobiła właśnie ta Italia. No ale tak krótko mówiąc, tutaj myślę, że można by było znaleźć, myślę, że to się dzieje gdzieś tam w okolicach Tarquini, może niedaleko Cerveteri i to scena na plaży, trochę za blisko chyba tutaj morza, ale może swoją drogą też jest granicą między światami, bardzo istotną rolę odgrywającą w tym myśleniu takim mitycznym, że no, to jak najbardziej tutaj twórca, twórczyni tego filmu miała prawo to zrobić. Także to są, no, można powiedzieć tak, strasznie rozgadałem się, nie?
Ale nie, to są bezcenne zarysy. Myślę, że jeszcze spróbuję tych konturów przynajmniej dotknąć. Też za chwilkę otworzę to dla Państwa, ale jednak chciałem zapytać, bo jakkolwiek ta scena faktograficznie niemożliwa, myślę o scenie z posągiem, ale ona pod względem metaforycznym dla tego filmu jest kluczowa, chyba ze względu na to, że bohater decyduje się wyrzucić tą głowę do morza, prawda? Czyli jakby zwrócić ją, nazwę to niewidzialności, prawda? Bo to wydzieranie grobom tych artefaktów jest właśnie zwracaniem ich oku, spojrzeniu. To chyba nie przypadek, że na początku filmu to słowo sprawia takie problemy naszemu bohaterowi, że źle je odmienia, prawda? To źle używa go po włosku, bo to wydzieranie właśnie i myślę, że w tym sensie jakoś tam pokrewne też, prawda? Z historią sztuki, która chce nauczyć nas patrzeć, prawda? Widzieć, patrzeć to, co było do tej pory ukryte. Przy tym chciałem się zatrzymać, bo takie prowokacyjne pytanie, ale jakby czego możemy się dopatrzeć w tej kulturze Etrusków? Znowu zarzucam tą sieć bardzo szeroko, ale ostatnie ujęcie, prawda, właściwie reżyserka zostawia nas z tymi ptakami. Każe nam patrzeć długo na te formacje na niebie. Wcześniej nam powiedziała, że jeżeli dobrze się tam spojrzy, to może nawet przyszłość można zobaczyć, prawda? Więc myślę, że cały film jest trochę właśnie o patrzeniu. No i właśnie, czego tam się można dopatrzeć, czy Etruskowie, ich kultura, ich jakaś obecność, czy mogą być, nie wiem, metaforą czegoś, znakiem czegoś. Wiemy, że polscy romantycy bardzo fascynowali się, prawda? Chyba Norwid, Słowacki, później Herbert troszeczkę to, prawda, jest taki esej o Etruskach. Coś tam zobaczyli. Pytanie bardzo ogólne. Wiem, że teraz za szeroko zarzucam tą sieć, zwłaszcza ze względu na to, jak pan doktor głęboko jest w tym temacie, ale kim oni są pod względem właśnie metaforycznym? Wracam do tego pierwszego pytania, prawda? Jaka to jest opowieść nieukończona, ale jakie tam elementy możemy właśnie na prawach pewnie metafory, jakiejś może intuicji nawet w tych Etruskach zobaczyć? I oczywiście w odniesieniu też do filmu, prawda?
Spróbuję odpowiedzieć. No przede wszystkim ja nie jestem głęboko, jestem zupełnie powierzchniowo. Głęboko moim zdaniem to jest Lawrence, ewentualnie Witold Dobrowolski. To są świetne książki, Sztuka Etrusków, którą pan przyniósł, Malarstwo Etrusków. Gorąco polecam, to jeden z autorów no i o wiedzy i też takiej twórczej, literackiej w intuicji. No ja trochę tych informacji w głowie mam, natomiast no, natura nie obdarzyła mnie takim zmysłem poetyckim niestety, więc tutaj no co mogę powiedzieć? Wyróżniają się w ten sposób Etruskowie, podobnie jak wcześniej Kreteńczycy, kultura minojska. To zresztą jest szereg takich zagadkowych analogii i w sposobie na przykład obrazowania świata w tej takiej swobodzie, w kaligraficzności tego malarstwa, w braku no, jakichś takich sztywnych elementów, tej płynności, no i w obu kulturach woda też istotną rolę i różne jej znaki odgrywają. Prawdopodobnie też no, oba te światy, te kultury zdominowane były przez inną, no taką inny sposób patrzenia na świat niż ten wytworzony przez patriarchalne kultury. Nie? Bo to w każdym razie, ja nie wiem, jak tutaj tak, no, co tam u nich można znaleźć. No, alternatywną w stosunku do no, tej cywilizacji, w której żyjemy, a która zbudowana jest na gruncie klasycznej kultury helleńsko-rzymskiej w dużej mierze i częściowo też semickiej za sprawą chrześcijaństwa, które strukturalizują w sposób taki bardzo gwałtowny tną świat, prawda? Zresztą tutaj też ten wątek, że no, nie byłoby tego podziału na sferę sacrum, profanum, prawda? Które no, my rozgraniczamy, traktujemy jako naturalną rzecz, że no, tak szufladkujemy, prawda, ten świat. Wydaje się, że i cywilizacja starożytnych Kreteńczyków, tych z epoki brązu, czyli ta tak zwana minojska, która jest dla nas niema, oni no, posługiwali się pismem, ale nie wiadomo nawet jakim językiem się posługiwali. I tak samo Etruskowie no, podchodzili w sposób, nie wiem, jakby to powiedzieć, bardziej taki integralny, płynny, kompleksowy do świata. Tam się te rzeczy przeplatały. To zamiłowanie do tak zwanej divinacji, czyli no, wróżenia z rozmaitych znaków, przede wszystkim ptaki, woda właśnie, wnętrzności zwierząt ofiarnych. No przynajmniej tak to wygląda z dystansu na podstawie tego, co się zachowało. Być może to były, bardzo często zdarza się tak, że kultury nawet zdominowane przez no, ten taki pacyfizm matriarchalny, że są w gruncie rzeczy na poziomie rytualnym, obyczajowym bardzo okrutne, prawda? Być może coś takiego było. No, walki gladiatorów, które były skrajną no, taką emanacją, można powiedzieć, tęsknoty za okrucieństwem, mają swoją genezę też w kulturze Etrusków. Czy wyścigi rydwanów, podczas których i konie, i jeźdźcy, znaczy no, ci woźnicowie ginęli też, nie? Także tam był element przemocy. Oni też prowadzili wojny, natomiast no, jakoś tak za sprawą no przede wszystkim tej lekkości formy malarskiej i tego no takiego zaświatowego charakteru dziedzictwa artystycznego Etrusków, no myślę, że to trafiło na podatny grunt. No, David Herbert Lawrence był no też taki trochę skandalizujący powieściopisarz, był przedstawicielem no, tej kultury wiktoriańskiej, angielskiej, prawda, która narzucała taki ciasny gorset rozmaitych ograniczeń. On dostrzegł, między innymi w tych malowidłach, tych roztańczonych postaci wśród, no tak prostymi środkami, ale bardzo sugestywnie przedstawionej natury, no nie wiem, jakiś taki idealny świat, błogostan, czy właśnie takie zaświaty tutaj. No to też podobną wizję zaświatów Celtowie mieli, zresztą tam Tirnamban się pojawia, ziemia kobiet, prawda, właśnie zdominowana przez czy zorganizowane życie nie przez tych żądnych krwi mężczyzn, tylko właśnie samodzielne kobiety. W każdym razie być może z tego względu ja tutaj widzę, no tak samo Arthur Evans, no ten, który odkopał Knossos i w zasadzie podłożył, czy stworzył podwaliny cały czas aktualnego myślenia o kulturze minojskiej. On też tam dostrzegł przede wszystkim swobodę obyczajową, takie nieskrępowanie, naturalność taką, którą kultura helleńska później zatraciła, pozostawiając pewne wentyle. No tutaj gdyby Krzysztof Bielawski był, to moglibyśmy porozmawiać o kultach misteryjnych, które były właśnie takimi portalami, można powiedzieć, do tego integralnego takiego no, świata, no, gdzie zmarli z żywimi.
Że nie ma tych opozycji,
nie, prawda? Inaczej nie potrafię powiedzieć. Tak. No jest to świat czarujący ze względu na swoją tajemniczość i myślę, że w dużej mierze no, przyczynia się do tego to, że języka etruskiego no, nie zachowały się. No, oni zatracili swoją odrębność językową, narodową, kulturową gdzieś w pierwszym wieku naszej ery, najpóźniej, zdominowani całkowicie przez Rzymian. Natomiast pozostawili dzieła, które mają powab i nadają się właśnie do tworzenia takich konstrukcji. Myślę, że z niewiedzy trochę też ten czar i ten pociąg taki do kultury etruskiej może wynikać.
No tutaj, mimo że dobiegamy z różnych stron tego boiska, to celujemy i trafiamy do tej jednej bramki, bo tę bramkę też wskazała reżyserka w swoich wywiadach, mówiąc, że dla niej ci Etruskowie to jest taka możliwość wyobrażenia sobie jakiegoś innego porządku. Tak, to jest dokładnie to, co pan teraz powiedział. Alice Rohrwacher powiedziała w kilku wywiadach, że dla niej to jest właśnie taka możliwość wyobrażenia sobie, no ona tam nawet dosyć konkretnie mówi, świata innego niż ten nasz kapitalizm na przykład, prawda? Nasza kultura współczesna, że jest jakaś możliwość wyobrażenia sobie no po prostu innego porządku. I tutaj ten inny porządek w wielu scenach, myślę, się pojawia. Warianty oczywiście, tak? Karnawał, 6 stycznia, tak? Mamy to święto Trzech Króli.
Przebieranie się mężczyzn za kobiety.
Nie? Tak, to tak, dokładnie. Odwrócenie ról. Więc tego jest tutaj bardzo dużo. I już właśnie też otwierając to w Państwa stronę, ale jednak stawiając na stole konkretną kartę, myślę o bohaterze głównym. O bohaterze głównym, granym przez Josha O'Connora. Dodam taką anegdotę, że Josh O'Connor, którego Państwo możecie kojarzyć między innymi z Challengers niedawno, tak? Gdzie przez pierwszą połowę filmu był równie nieświeży jak tutaj, notabene. On tak się zachwycił filmem Szczęśliwy Lazarro, tym wcześniejszym, Alice Rohrwacher, że napisał do niej list i napisał, że zagra w czymkolwiek, co ona dla niego wymyśli. I ona wymyśliła to. Właśnie wymyśliła tę rolę, no bo to też nie jest tani aktor, tak? Jakby to jest już gwiazda kina światowego. Wystąpił w tym filmie, no jednak mało budżetowym. I to jest bardzo niezwykły bohater, bo przecież on nie jest tym typowym rabusiem, prawda? On robi to z jakiegoś innego powodu. On jakby coraz bardziej się orientujemy, że on wchodzi do tych grobowców także po to, żeby dotknąć tego widma zmarłej ukochanej, z którą w finale, prawda, się ponownie spotyka. I tutaj też właśnie w Państwa stronę, czy Państwo macie jakieś odczytanie tego bardzo niezwykłego bohatera, który tutaj prowadzi nas przez tę... proszę bardzo, już mamy. Tylko zaczekajmy jeszcze na mikrofon.
Oczywiście. Właśnie się tak... Ojeju, jak ja nie lubię słuchać swojego głosu, ale dobrze, w sensie... Okej, mogę bez...
Wtedy my pańskiego głosu nie usłyszymy, a nie, zależy nam na tym.
Nie rozumiem, bo właśnie się też, że zastanawiałem nad tą figurą generalnie głównego bohatera, który w gruncie rzeczy on pojawia się w tym świecie i w gruncie rzeczy jest całkowicie od niego oderwany. I jest z jednej strony powiedzmy taką, nie wiem, figurą wręcz kapłana. I także sam zastanawiam się, czego on właściwie poszukuje, prawda? I wtedy w gruncie rzeczy sam film odprowadza... Znaczy odpowiada na to pytanie, a przynajmniej ja to rozumiem, że on poszukiwał własnego grobu, prawda?
To jest to świetny, jeden z możliwych pomysłów.
Mogę ja też, tak, bo on jest, no tutaj tak mi się wydaje, że pokazany, że jest na granicy tych dwóch światów, prawda? I nie wiadomo, kiedy on umierał. Ja tutaj kompletnie nie rozumiem tego, kiedy następuje jego śmierć, bo w zasadzie on obumiera za każdym razem, kiedy wchodzi, prawda? Zresztą to jest bardzo ciekawe takie zrealizowanie tej idei katabazy, zejścia do świata podziemnego. Nie? No to, co w finale się dzieje, to jest odnalezienie drogi, no jak widać nić Ariadny tutaj też się pojawia, prawda, jako taki ratunek. Natomiast no on cały czas... Ja myślę, że za każdym razem on jest między tymi dwoma światami. Nie? To co po wyjściu z pociągu się dzieje, też wskazuje tak jak, no troszkę tak pewnie wykluczająco tam mówią jego znajomi, że on już jest umarły, to być może nie jest to tylko metafora, prawda? To jest też, no myślę, że taki zabieg może, no który tutaj próbuje pokazać trochę inny porządek, ten taki zintegrowany porządek właśnie, no właśnie. Tych dwóch wymiarów. Nie?
Tak, ja myślę, że pierwsza rzecz, o której się dowiadujemy, to jest to właśnie, że on cuchnie, prawda? I to też jest to, że kto wie, czy to już nie jest, cudzysłów, no właśnie żywy trup, no taka też bardzo romantyczna figura. Być może to w ogóle nie jest przypadek, że jest Brytyjczykiem, bo ten Lawrence, może to jest jakiś okruch, prawda, tych Brytyjczyków, którzy przyjeżdżali w tę stronę, myślę o tych wszystkich ground turowcach, że tak powiem, prawda, którzy poszukiwali właśnie w tych ruinach świata, nie wiem, czy rzymskiego, czy heleńskiego i jakiejś prawdy o kulturze.
Wzruszeń, tak? Takie
nauki na życie. I wrażeń właśnie, i wiedzy. Ale to jest jedna z możliwych odczytań. Proszę bardzo.
Jeszcze właśnie tak, kontynuując tą myśl, bo właśnie się też tak do pana profesora chciałbym zwrócić właśnie, czy na przykład, nie wiem, czy pan odczytał w tej figurze właśnie, nie wiem, pewne nawiązania do właśnie tych kapłańskich, prawda? W sensie do takich powiedzmy, w sensie, przepraszam, nie wiem, na przykład co łączy głównego bohatera z jakąś, nazwijmy tą figurą wyroczni delfickich albo czegoś takiego.
Do pana
profesora.
Bardzo dziękuję. No, jest tutaj jakimś wcieleniem augura, prawda? Czyli no tak. I u Etrusków no, od czasów Numy Pompiliusza, u Rzymian też, czyli od tego zupełnie archaicznego okresu, to jeden z rodzajów urzędu kapłańskiego, który zajmował się wróżeniem z rozmaitych znaków. Nie? I on tutaj no, ma to wyczucie ziemi. To kolejne wskazanie, że jest tak okrakiem, prawda, w tych obu porządkach, albo to wszystko się dzieje w ogóle gdzieś. Zresztą też kamera się odwraca od czasu do czasu. Mm-hmm. Widzimy to od spodu akcję, od góry właśnie, no różnie się pojawia. W każdym razie myślę, że nie wyrocznią, bo on nie przekazuje przesłania informacji, natomiast no tym, który pokazuje powiązania między światami, prawda, czyli czy tłumaczy, o co chodzi tak generalnie, nie?
Jeśli są z nami tarociści albo tarocistki, to też mogą nam pomóc, ponieważ plakatem filmu jest wisielec z tarota i to jest dosyć tutaj wyraźnie, parokrotnie właśnie przywołana figura mężczyzny z głową w dół, włącznie z tym odbiciem w kałuży, prawda, pod koniec. Także ja nie znam się na tarocie, ale może też ta postać wisielca coś może tu podpowiedzieć. I teraz być może ktoś to wie. A może po prostu ktoś jeszcze rzuci swój pomysł. Proszę bardzo. O, to jeszcze sekundkę.
Ja mam tu mały głos, ale może się nie bawię. Dobrze, jak mówisz, że do mikrofonu, to do mikrofonu. Ja mam taką przemyślenie, takie coś, co dla mnie było bardzo zauważalne w tym filmie. Zwłaszcza tak jak zaczynamy, to po prostu jakby ten pierwszy moment, kiedy widzimy mężczyznę w takim białym, pięknym garniturze i potem to zderzenie tej biedy, którą mamy tak właściwie, jego mieszkania w tym takim domu po prostu zrobionym z niczego i później pójście do tego pięknego domu, który jest po prostu cały, reprezentuje po prostu sobą jakiś wytwór kultury, ten dom, w którym mieszkała ta jego narzeczona. I też jakby, jeśli rozmawiamy o głównym bohaterze, zainteresowało mnie to, jakim też wspomnienie o tym wcześniej właśnie w filmie, że on jakby jest tą osobą, która ma dosłownie ziemię pod paznokciami i ci właśnie wydobywacze sztuki z grobów, jakby zestawienie właśnie ich, tych takich biednych ludzi, którzy powiedzmy idą za pieniędzmi, ale jednocześnie główny bohater ma w sobie jakieś takie powołanie, po prostu czuje to wewnętrzne, że on musi znajdować te rzeczy, nawet w momencie, w którym nie do końca chce, bo jest na przykład ze znajomymi na plaży. Do tych takich właśnie bogatych ludzi, którzy po prostu są jakby w tej sztuce, ale jakby oni jakby skupiają się na kupowaniu jej. No i jakby to zestawienie mnie też bardzo zainteresowało z takiego podejścia na zasadzie ci biedni ludzie, którzy jakby szukają tej sztuki, ale też którzy ją po prostu tworzyli. I jak możemy to też odczytać właśnie z filmu i też może czy jakby Etruskowie, bo też było powiedziane o tym, że widać, że te groby niektóre były po prostu jakby ludzi biednych, a niektóre należały po prostu do bardzo bogatych ludzi. I czy to też na przykład widać?
To już podaję tutaj piłkę, ale powiem po drodze, że to jest bardzo ważny wątek w tym filmie, bo ta cała właśnie ludowa pieśń tworzona, ona też ma uczynić z tych tombaroli takich trochę bohaterów ludowych, prawda, którzy nie dość, że sami muszą wyżyć i nie należy ich oceniać, to jeszcze na dodatek łączy ich jakaś taka poprzez tysiąclecia solidarność także z tymi właśnie biednymi, bo tutaj ta właśnie wartościowanie tych grobów, prawda, w zależności od tego, czy to właśnie grób kogoś bogatego, czy biednego, też jest istotnym wątkiem. Ja tylko dorzucę jedną rzecz i już daję głos, że bardzo ważna jest postać tej Flory, czyli tej pani na zamku, z wielu powodów, ale między innymi, i to dorzucę właśnie filmoznawczy trop, grają oczywiście Izabela Rossellini, która jest córką Ingrid Bergman i Roberto Rosselliniego, który to Roberto Rossellini w 1953 roku nakręcił taki słynny film pod tytułem Podróż do Włoch, notabene z Ingrid Bergman właśnie, w którym jest słynna scena, to jest film o małżeństwie, które przeżywa kryzys i no taki głęboki i jest scena odkrywania, nie wiem, czy to są Pompeje, ale jest scena odkrywania właśnie zmumifikowanych zwłok i długa scena bardzo, gdzie oni obserwują te zwłoki ich odkrywanie, ich takie bardzo pieczołowite czyszczenie i oni wtedy zdają sobie sprawę z własnej przemijalności, ale też o swoim związku, czegoś się dowiadują. To nie jest przypadek, sama Alicja Rohrwacher też zwraca uwagę na to, że chciała troszkę ułamek tamtego filmu właśnie w postaci córki Ingrid Bergman i Rosselliniego w tym filmie umieścić. Jak to właśnie z tymi bogatymi i biednymi grobami?
Za mało wiem, żeby tak w sposób zdecydowany odpowiedzieć. To, co... ja z grubsza tak zorientowany jestem w tym materiale zabytkowym, który podawany jest w opracowaniach, a to są głównie jednak, myślę, że groby elit z bogatą zastawą, z wybitnymi dziełami. Ja nigdy się tym tak nie zajmowałem. Na pewno jakieś rozwarstwienie dawało o sobie znać. Przypuszczam, że więcej tej lokalnej ceramiki Buccheronero było w grobach tych biedniejszych, a te wybitne dzieła greckiego malarstwa wazowego, czy złote, brązowe, jakieś wyrafinowane przedmioty raczej w bogatych grobach. To samo dotyczy oprawy, nie wiem, architektonicznej, sposobu wykucia komór grobowych, czy ewentualnie ich wymalowania. Ale pani tutaj o jednej rzeczy powiedziała właśnie o tym... tle takim architektonicznym i tak dalej, ten pałac tej Flory rozpada się też, nie? To myślę, że...
Przecieka dach.
Też ta woda, prawda, przenikają tutaj te światy się. Natomiast to, co mnie uderzyło, jak pierwszy raz ten film oglądałem, proszę Państwa, to jest film dziejący się w Toskanii, która powinna być skąpana w słońcu, przepiękna, gorąca, prawda, i urzekająca wspaniałymi krajobrazami. A tam jest, pozwolę sobie użyć takiego słowa, sirmięga po prostu, taka krajobrazowa, zimno, prawda, i to jeszcze podkreślane tym przeziębieniem, prawda, prawie że aż patrząc się, w gruncie rzeczy to gdzieś na Przedgórzu Sudeckim mogło się dziać, prawda, jeżeli chodzi o liście, drzewa ogołocone z liści i taką surową właśnie, surową aurę, ona to jest też między tymi okresami wegetacji, ja myślę, że celowo tutaj dobrane, nie tylko buduje ten, jakby to powiedzieć, taki ludzki, można powiedzieć, nastrój, ale prowadzi nas w kierunku tej granicy właśnie takiej egzystencjalnej między światami. Jeżeli mogę jeszcze, tak, to będzie trochę bałaganienie w tych wątkach, natomiast do tych tombarolich i do tego procederu, bo pytał pan, co zawdzięczamy, prawda, w zasadzie większość przedmiotów, które w szacownych kolekcjach w wielkich muzeach się znajdują, a które te kolekcje tworzone były w XVIII, XIX wieku, to tego rodzaju poszukiwaczom zawdzięczają swoje zasoby. Nie? To, co państwo u nas w Arsenale Czartoryskich mogą obejrzeć w kolekcji sztuki starożytnej. Władysław Czartoryski kupował to w zasadzie głównie od już wtedy częściowo wyspecjalizowanych, ale tego rodzaju poszukiwaczy, a na pewno Artur Potocki, który do swojej kolekcji do Krzeszowic fragmenty dzieł od takiego handlarza, on się Alessandro Vescovali nazywał, który zatrudniał właśnie takich tombarolich na dobrą sprawę. Znaczy, do czego zmierzam tutaj, że ten film dla mnie jako człowieka zajmującego się dziełami sztuki, tutaj ważne, że pan wspomniał też o tym patrzeniu po prostu na ciało zmarłych, to naruszanie grobów jest procederem, który został zalegalizowany, my to zupełnie, traktuje się naturalnie ogołacanie grobów i świątyń po to, żeby w muzeach, w podręcznikach to była. W zasadzie tutaj jedyna różnica między tymi rabusiami, prawda, a archeologami czy muzealnikami jest taka, że ci drudzy są zaaprobowani, zaakceptowani przez różne władze, prawda. Ja tutaj chciałem tylko powiedzieć, że to jeszcze... gdzieś tam we mnie przynajmniej budzi to pytanie o zasadność rozgrzebywania grobów, okradania właśnie zmarłych. Tutaj pięknie te pytania destrukcyjne dla historii sztuki w gruncie rzeczy, które mnie by zawodu i pracy mogły pozbawić, nie gdyby na nie odpowiednio odpowiedzieć, nie? Ale w każdym razie jakoś się w tym wszystkim czy są sprowokowane przez akcję tego filmu.
Ale to tylko jedno zdanie jeszcze ode mnie i jedno pytanie z Państwa strony, myślę, że zdążymy, że też to brzmi bardzo prowokacyjnie, może nawet bluźnierczo w kontekście naszej kultury, ale ten film zachęca nas trochę też do uchylenia właśnie tej dychotomii, pomiędzy zmarłymi i żywymi, bo w momencie, kiedy oni wpadają na ten posąg, to są świetna scena, uważam, cała ta scena jest świetna, to oni mówią, to jest dla żywych, tak? Że jakby, że oni to zostawili dla nas, ale już nie w partykularnym sensie, że dla nas, tylko dla żywych, tak? Że jakby, że gdzieś tutaj, zresztą chyba nawet w jednej z tych pieśni ludowych, coś takiego, że już nie będzie właśnie tylko tej dwoistości zmarłych i żywych, że to będzie po prostu wspólne. Zostawiam to jako jakiś trop, bo oczywiście my jesteśmy bardzo kulturowo przyzwyczajeni do tego, żeby myśleć, prawda, o nienaruszalności grobu, ale tutaj no, jest właśnie takie pytanie, czy ci zmarli nas tam nie zapraszają, tak? Już bardzo tak zawieszę to nad rozmową. Proszę bardzo, jeszcze tutaj głos i powoli, i tutaj, dobrze, to proszę, to zacznijmy na górze i na dole i jeszcze zdążymy. Proszę.
Dobry wieczór. To ja zaproszę Państwa na chwilę do takiej myśli wspólnej, pomyślmy, czy bohater nie jest kapłanem, ale profanem. I Giorgio Agamben, który będzie chyba akuratny, skoro to też włoski filozof, właśnie o akcie profanacji mówił jako o takim najdonioślejszym, najlepszym dla nas, ponieważ nam wreszcie możliwym. Mówią, że akt sakralizacji dokonuje władza po to, żeby pewne jakości tabuizować i je odseparowywać od społeczeństwa. I dopiero w akcie profanacji mamy możliwość faktycznej komunikacji, faktycznego kontaktu i twórczości. Ten akt profanacji może się dokonywać i przez zabawę, i przez różnego typu przekroczenia. Więc tu też w filmie były różnego typu poetyki. Natomiast to, co chciałabym bardzo, żeby jeszcze w rozmowie brzmiało, to inny zmysł. Porozmawiamy dużo o wzroku, ale przecież bohater jest bardzo złakniony dotyku. I wydaje mi się, że ta profanacja, zresztą profanacja też tak źródłowo działa się przez dotyk i tak jak spojrzymy na własną skórę, przecież granica naszej skóry to jest granica kontaktu ze światem, więc wszystko, co jest przy granicy tej skóry, jest tą strefą transgraniczną również i ten akt właśnie zachodzi. Kiedy dotyka się sakrum, to zachodzi profanacja, ale zachodzi jednocześnie jedyny możliwy kontakt z tym, co dotychczas, nie wiem, na ile to dobrze tłumaczyłam, ale wydaje mi się, że jest to bardzo po prostu ważny aspekt, bo też się nie zdziwiłam, że na koniec, gdy kochankowie się spotykają, to muszą sobie paść w ramiona, musi być ta granica skóry do skóry zrealizowana. No i te wszystkie artefakty, te wszystkie próby, zauważcie, że on też ma ciągły kontakt z tymi elementami tego świata, za świata. I nawet to wyrzucenie głowy, mi się wydaje, że to nie jest, że jakby film raczej pokazuje pewien rodzaj rozłamu, pewien rodzaj niemożności, a nie właśnie łatwego przenikania się. Jakby jest tu rodzaj bardzo rozjątrzonego pragnienia, niemożliwego do spełnienia.
To myślę, że z tą myślą jeszcze chwilę pobędziemy. Proszę bardzo tutaj mikrofon. W piosence tej ludowej padają nawet takie słowa: nie będzie już sakrum i profanum, prawda? Czyli właśnie zniesienia tej opozycji. Niech jeszcze wybrzmi ten głos, a reszta głosów już w kuluarach, jeśli będziemy chcieli kontynuować rozmowę. Mhm.
Dobry wieczór. To ja chciałabym powrócić do tego wątku z tarotem. Może nie zaprezentuję jakiegoś bardzo wnikliwego stanowiska, ale bo już nie zajmuję się, ale może przedstawię pokrótce symbolikę karty wisielca. Jest to karta, która symbolizuje tak w bardzo dużym uproszczeniu osobę powściągliwą, osobę duchową, osobę jednocześnie mocno stąpającą po ziemi, ale w takim, ta powściągliwość prezentuje się w takim bardzo pozytywnym aspekcie, w sensie, że nie jest to osoba naiwna, nie jest podatna na wpływy potencjalnie niebezpiecznych osób. Natomiast karta wisielca w pozycji odwróconej, czyli kiedy w sumie stoi, jest bardzo negatywną kartą, pozycją. bo wtedy Wisielec nie ma punktu zaczepienia i po prostu spada, bo wisząc jest przyczepiony nogami i trzyma się w pozycji jakby wertykalnej właśnie dzięki grawitacji, a kiedy jest odwrócony, no to po prostu upada. I w kontekście tego właśnie tak zaczęłam się zastanawiać, że właśnie główny bohater jest trochę taką postacią, też jakby te ujęcia, kiedy jest do góry nogami właśnie, on jest takim trochę wisielcem i w przeciwieństwie do innych postaci, które są tylko i wyłącznie wertykalnie prosto w zwykłej pozycji, one właśnie tak upadają, tak moralnie upadają, a on w pewien sposób jakoś się trzyma, ale też on jest jedyną osobą, która ma jakąś głębię w sobie i jak mówię o tym, to myślę też właśnie o tej dychotomii sacrum profanum, że ja to widzę w jakiejś takiej trochę osi kosmicznej, trochę jak Eliade, że jest z góra dół i właśnie ten bohater jakby sprawia wrażenie bycia jednocześnie na górze i na dole, więc jest taki, nie wiem, złoty środek trochę, ale jeszcze jedno, bo chciałabym nawiązać do tego, do tej podróży do Włoch też. I właśnie też bardzo mi to pasuje jako odnajdywanie siebie w zwłokach, ale też swojej jakiejś takiej duchowości i wrażliwości w tym, co już odeszło, a nadal jakby te duchy przeszłości nas gonią.
Bardzo dziękuję. Nie podejmę się skwitowania, ale tylko dorzucę jeszcze mały kamyczek. Mianowicie film w zasadzie kończy się tym, że on widzi tę czerwoną nitkę, która prowadzi w górę i to wygląda trochę jak właśnie ta nitka czy sznur na tym, no tego wisielca. No i nitka pęka i to jest ten moment, kiedy on się może spotkać z ukochaną i jej dotknąć z kolei, tak jak pani tutaj wcześniej powiedziała. Oczywiście, proszę bardzo, tak, kończąc powoli i tak jak mówię, ewentualnie jeszcze kuluarowo.
Ale wydaje mi się, że winniśmy filmowi no, krótką taką uwagę dotyczącą figury samej Chimery tutaj.
A no właśnie, to będzie idealne dotknięcie.
No, odgrywa jakąś tam rolę słowa klucza do zrozumienia też no, tych ciągot głównego bohatera, prawda, czy jego poszukiwań. Jako historyk sztuki tutaj chciałem powiedzieć, że jednym z najważniejszych dzieł sztuki etruskiej, oni byli wybitnymi brązownikami i no, szczególną taką specjalnością rzeźbiarzy etruskich była animalistyka. To jest odkryta w XVI wieku koło Arezzo Chimera, tak zwana Chimera z Arezzo, która jest w tej chwili skarbem Muzeum Archeologicznego we Florencji. No, w pewien sposób no, taki emblemat, można powiedzieć, starożytnej Etrurii, odpowiednik Wilczycy Kapitolińskiej dla Rzymu, która zresztą też była dziełem w zasadzie rzeźbiarzy etruskich, prawda? No, mówię o samej postaci Wilczycy. Ale ta chimera, tak najkrócej mówiąc, no, to jest no, takie złożenie elementów pochodzących od różnych zwierząt, czyli no, można powiedzieć takie złożenie, które monstrualne, niebezpieczne takie formy może przyjmować. No, w pewnym sensie ze względu na wielość źródeł kultura etruska była też taką chimerą, takim zlepieńcem. No, w pewnym sensie akcja tutaj jest chimeryczna w tym sensie, że połączone są właśnie no, te części ciał no, pochodzących z różnych porządków, prawda, świata, tak to przynajmniej widzę. No, w każdym razie sama chimera się nie pojawia tutaj, no ewentualnie no, w tym takim potocznym rozumieniu jakiegoś chimerycznego stanu, prawda, natomiast no, chciałem powiedzieć, że to jest ważny element w imaginarium etruskim też, to no, oni mieli no, jakieś takie ciągoty do tych. Zresztą w archaicznym okresie Grecy też ze wschodu przejęli te rozmaite takie, nie wiem, syreny, sfinksy pojawiają się i ważną rolę odgrywają jako te graniczne takie znaki przenikania się rozmaitych światów. Nie wiem, to może jest już to za daleko idąca interpretacja, ale o tej chimerze chciałem tutaj wspomnieć.
To była wręcz konieczna kropka nad i, bo jednak tytuł zachęca nas do tego, żeby się nad tym zastanowić. Bardzo panu doktorowi dziękuję za tę rozmowę, dziękuję państwu, dziękuję za zaproszenie do tego wieczoru. Myślę, że ten film jeszcze długo z nami zostanie, a ja zachęcam do śledzenia kolejnych tytułów Alice Rohrwacher, bo ja mam wciąż wrażenie, że mimo już wspaniałych osiągnięć, ona się wciąż jeszcze rozkręca i będzie jeszcze... Tak, to jest wciąż młoda reżyserka i ja tak przewiduję, że w ciągu najbliższych 5 lat no będziemy mówili pewnie o niej jako o zwycięzczyni jakiegoś wielkiego festiwalu w rodzaju Cannes, więc warto to nazwisko zapamiętać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.
Raz jeszcze dziękuję doktorowi Sławomirowi Skrzyniarzowi, dziękuję Festiwalowi Filmu Filozoficznego. Ten pokaz odbył się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dokładnie 4 kwietnia 2025 roku. To była 14. edycja Festiwalu Filmu Filozoficznego, który odbył się w Krakowie pod hasłem Współczesne mitologie. Mam nadzieję wracać i mam nadzieję, że także będziemy się na tym festiwalu spotykać. A teraz żegnam się z wami. Przypominam, że Spoilermastera można wspierać jednorazową kawą w serwisie buycoffee.to /Spoilermaster. Zapraszam was serdecznie, a także zapraszam do zapisów, ponieważ zapisując się na listę mailingową na stronie www.spoilermaster.pl gwarantujecie sobie dostęp do wszystkich najświeższych informacji i planów Spoilermastera, a także do informacji o takich pokazach jak pokaz La Chimery, pokazach, na których jestem obecny i po których najczęściej prowadzę także dyskusje. A zatem www.spoilermaster.pl. Zapraszam serdecznie.